Piotr Jacek, witam Państwa w Radiu Gdańsk, ale prosto z Gdyni Państwa witam. Z moim dzisiejszym gościem już się kiedyś w Gdyni Głównej Osobistej spotkaliśmy. To było grubo ponad rok temu i wtedy go przedstawiałem jako mojego sąsiada. Ale wtedy to on był ledwie moim sąsiadem aspirującym, bo sąsiadem faktycznym to on jest teraz. Bo wtedy to, co wtedy zaczął budować, to wybudowane zostało. I co więcej, nawet zostanie otwarte za dwa dni. To coś to jest Gdyńskie Centrum Filmowe, a ten on to dyrektor tegoż, Leszek Kopeć. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ustalmy jedno. Iloma dyrektorami jest Leszek Kopeć?
No nie chciałbym epatować Państwa nadmiarem swoich funkcji, które pełnię, ale tak naprawdę to wszystko się skupia do jednego, czyli właśnie do tego, co wiąże się z filmem w Gdyni, w Polsce Północnej, a raz w roku w całej Polsce i troszkę za granicą. Czyli dyrektoruję festiwalowi filmowemu w Gdyni już od 16 lat. Mhm. Jestem też dyrektorem Gdyńskiej Szkoły Filmowej od lat 5, ale tutaj muszę zaznaczyć, że bardzo istotną postacią jest zarówno cała ekipa wykładowców wspaniałych na czele z Robertem Glińskim, który jest szefem programowym tej szkoły, jak i mój zastępca Jurek Rados. To on właściwie jest takim głównym wykonawczym wicedyrektorem.
Dwóch dyrektorów naliczyłem jeszcze. To nie koniec. Gdyńskie Centrum Filmowe?
Gdyńskie Centrum Filmowe na razie jest projektem i programem, ale pewnie zdarzy się tak, że będzie to również instytucja.
No i jeszcze Fundacja Filmowa Pomorska.
To tam Pomorska prezes. Fundacja Filmowa jest producentem festiwalu, jest organem prowadzącym szkołę, więc z natury rzeczy, no tam też jest.
Czyli mój mąż z zawodu jest dyrektorem, tak może powiedzieć żona Leszka Kopcia. Ja nie, że chcę epatować jakoś specjalnie nadmiarem funkcji, tylko chcę docenić fakt, że Leszek Kopeć teraz wyrwie z tych swoich dyrektorskich wszystkich funkcji godzinę na to, żeby ze mną posiedzieć przed Gdyńskim Centrum Filmowym.
Ja bardzo lubię Radio Gdańsk, już to pamiętam jeszcze z bardzo dawnych czasów i zawsze byłem jego wiernym słuchaczem, często na niekorzyść różnych anten ogólnopolskich. A jeszcze nie rozmowa w tak sympatycznym gronie.
No dobra, to już jest bardzo miło.
Z przyjemnością i chwilą relaksu.
Przez ten rok grubo to się zmieniło także to, że Leszek Kopeć stał się moim sąsiadem. Przeszliśmy także na ty i tak tutaj będzie. Dobrze?
Oczywiście.
Tak? Jak ze snem?
No 6 godzin udaje mi się spać.
O, to brawo. To nieźle.
No to jest taka norma chyba biologiczna, która wystarcza na to.
No dobrze, śpi, no mógłby więcej, ale śpi okej. Okay. A pali dużo?
Nie tak dużo, jak mi się wydawało.
Czyżby?
Około 12 papierosów dziennie.
To dużo.
Dużo?
No. A bo patrzę, jesteśmy tutaj przed Gdyńskim Centrum Filmowym, przed tym budynkiem, który przez ostatnie miesiące powstawał. Jest tu taki balkonik.
No, ja bym... Ach, balkonik.
No, balkonik, taki balkonik.
Lodzia, tak. Kawałek gabinetu, kosztem pokoju, w którym pracuję, powstał ten.
A to na specjalne życzenie?
Nie, to wymyślił architekt, że jedno przynajmniej miejsce w tym budynku powinno być wyposażone w taką przestrzeń. No i przydaje się, rzeczywiście nie muszę palić w środku papierosów.
Bo to nie jest balkonik do podziwiania. Bo to nie jest balkonik do podziwiania. To jest niestety nałogowy balkonik.
Tak.
Ale to się jakoś ten nałóg. Oj, chyba. Nie wiem, czy nas słychać teraz, ale strasznie szumi, prawda? Mm-hmm. A ten nałóg to się jakoś uwidacznia bardziej właśnie w tych festiwalowych dniach?
Nie, bez przesady. Nawet chyba mniej palę podczas festiwalu. Wówczas jest tyle zajęć, że właściwie nie mam ochoty nawet znaleźć, ani czasu znaleźć zapalniczkę.
No dobrze, ale to jak jest? Ogarniasz to wszystko?
No sam nie ogarniam. No, gdyby nie ta wspaniała ekipa, ponad 60 osób, która pracuje przy festiwalu, większość z nich na umowy zlecenia, część na stałych etatach, to pewnie bym sobie nie poradził z tak olbrzymią imprezą, bo ten festiwal rozrósł się w ciągu ostatnich 10 zwłaszcza lat ogromnie. To jest rzeczywiście wielka impreza. Tak. Otworzył się bardzo szeroko dla publiczności. W tym roku już w 4 obiektach gramy około 100-kilkudziesięciu filmów, około 500 czy 600 projekcji nawet się odbędzie. Około 80 imprez towarzyszących i wydarzeń, w tym wystawy, koncerty, spotkania, warsztaty, masterklasy, spotkania promocyjne, literatury okołofilmowej i tak dalej, i tak dalej.
I to wszystko w głowie Leszka Kopcia. Ja wiem, że jest zespół, no ale w tej głowie to jest. No musi nad tym zapanować.
No tak, tak. No to jest tak, że praktycznie przez cały prawie rok z tym podstawowym zespołem pracujemy. Zamykamy drzwi 20 września w niedzielę i natychmiast je otwieramy ponownie po to, żeby zacząć myśleć o następnym festiwalu.
No a tutaj jeszcze trzeba otworzyć więcej drzwi, bo trzeba otworzyć drzwi tutaj do Gdyńskiego Centrum Filmowego.
To jest wielka duma, myślę, i Gdyni, i całego Trójmiasta, i regionu, że powstał nowoczesny, bardzo dobrze wyposażony ośrodek kultury filmowej, adresowany do publiczności. 2/3 powierzchni, wbrew temu, co się tam zdarzało, sądzili różni ludzie. Nie szkoła filmowa jest głównym użytkownikiem tego budynku, ale ludzie, mieszkańcy Gdyni, Trójmiasta i Pomorza będą w tych 3 salach kinowych, w galerii sztuki i fotografii, w kawiarni, restauracji, w przestrzeniach publicznych i w klubie filmowym.
No dobrze, czyli jak otworzycie te drzwi, codziennie być. Otworzycie te drzwi, to otworzycie drzwi.
Tak. Tak, otworzymy drzwi, przetniemy wstęgę, pewnie w kształcie taśmy filmowej z kadrami symbolizującymi najważniejsze podmioty, które mają swój udział w tym, że ono powstało.
No i to mówi dyrektor, więc ja czuję, że dyrektor chce poopowiadać o tym, co jest w centrum filmowym i jak będzie to w niedzielę wyglądało. To my o tym jeszcze sobie powiemy, ale to jest Gdynia Główna Osobista. To skoro Gdynia, to skoro osobista, to za chwilę wrócimy i powiemy sobie, jak to Leszek Kopeć wreszcie stał się chyba gdynianinem.
No tak, się? Tak.
Ale to niech nie mówi. Niech nie mówi. Niech poczeka, odpocznie, a my wrócimy za chwilę. To Gdynia Główna Osobista prosto z Podgdyńskiego Centrum Filmowego. Gdynia Główna Osobista prosto z Gdyni, z Podgdyńskiego Centrum Filmowego. Tego miejsca, które w niedzielę uroczyście, ale także dla Państwa się otworzy. Ze mną Leszek Kopeć, dyrektor. Multidyrektor, jak już ustaliliśmy. Ale ustaliliśmy także, że Leszek Kopeć to jest gdynianin.
Od niedawna. 30 lipca się przeprowadziliśmy do Gdyni. Bardzo jestem zadowolony z tej zmiany, ponieważ codziennie jeździłem po 40 minut samochodem do pracy w jedną stronę. Mało tego, jeżeli wieczorem się działy jakieś imprezy ważne, na których chciałem być albo powinienem być, no to musiałem zostawać do późnej nocy w Gdyni albo dwukrotnie te trasy pokonywać, więc to jest wielka oszczędność czasu. A poza tym ja bardzo lubię Gdynię. Tutaj mój ojciec przepracował ponad 20 lat w Dalmorze, kiedyś był mechanikiem okrętowym. Mój syn się tu urodził. Oprócz tego, że pracuje w sposób taki bardzo interesujący i w taki, że właściwie to nie jest męcząca praca. Samorząd gdyński rzeczywiście jest świetnym partnerem do realizacji różnych śmiałych projektów na czele z prezydentem Szczurkiem i jego ekipą, więc to jest wielka radość. No, nie udawało nam się przez 3 lata zamienić czy sprzedać mieszkania i kupić nowego i wreszcie zrealizować.
Ale to jest już taki gdynianin z meldunkiem?
No jeszcze się nie zdążyłem zameldować, ale klucze od mieszkania wybraliśmy miesiąc temu i pewnie żona się zajmie tymi wszystkimi administracyjnymi sprawami.
A to ważny krok, bo przeprowadziliście się z Brzeszcza?
Tak, tak, z Brzeszcza, z Chrzanowskiego.
A tam to było ile lat?
Prawie 20. Przedtem byliśmy wagabundami i zmienialiśmy co 2-3 lata mieszkania. Mieszkaliśmy na Przymorzu po ślubie, potem w Żukowie. Mieliśmy tam duży dom, właściwie zamieniony na mieszkanie, bo domy na wsi były tanie. Potem Osowa przez 7 lat, potem Niedźwiednik. A tam osiedliśmy na 20 lat, od 1994 roku.
No, czy gdańszczanin, który stał się gdynianinem.
No tak, ale tak mówię. Dla nas na przykład w okresie PRL-u Trójmiasto było właściwie jednym organizmem. Te różnice, które zresztą były widoczne pewnie przed wojną bardzo mocno i z określonych politycznych, historycznych powodów, o nich pamiętamy. Czym była Gdynia dla Polski, czym był Gdańsk wolne miasto w 20-leciu międzywojennym. Po wojnie tego się tak nie odczuwało. To był właściwie dla nas mieszkańców Gdańska, Sopotu czy Gdyni jeden organizm. Z pewnymi różnicami oczywiście, które się czuło w mentalności, w sposobie, nie wiem, bycia ludzi ze sobą. A tu po 90 roku chyba dokonała się taka zmiana. Trochę rywalizacja też chyba między Gdańskiem a Gdynią, ale przede wszystkim wyodrębniły się jeszcze mocniej, wyakcentowały się te różnice. Ja je wyraźnie czuję. Zupełnie inaczej się rozmawia z ludźmi z Gdyni. Oni gdzieś tak kultywują takie jakieś tradycje, które nie bardzo odpowiadają.
No, lubią być gdyńscy.
Tak, tak. Bardzo przywiązani są do swojej krótkiej, ale takiej bardzo pięknej historii.
A twoje dzieciństwo?
Ja dzieciństwo spędziłem też we Brzeszczu i w Oliwie. Urodziłem się w Oliwie i tam się wychowywałem, potem we Brzeszczu, w Dolnym Brzeszczu.
A kiedy tata jeździł do Gdyni, to by wtedy też jakoś bywaliście, czy nie? Czy to była...
Gdynia była dla nas taką enklawą, dla wszystkich zresztą chyba, z całej Polski, taką enklawą trochę wolnego rynku, trochę takiego podejrzanego handlu wolnego, trochę undergroundu ekonomicznego czy biznesowego. Wystarczyło wejść na halę targową w Gdyni, żadna inna hala chyba, może jeszcze tylko, nie wiem, ulica Polna w Warszawie w latach 80. mogła zaoferować takie atrakcyjne towary pochodzące z przemytu głównie. Było tak, że my tu bardzo często bywaliśmy, no bo to się wyjeżdżało po ojca. Zresztą on dosyć regularnie przypływał co miesiąc, na 2-3 dni, więc słabo znaliśmy swojego ojca w dzieciństwie. Początkowo zresztą pływał w liniach oceanicznych, więc raz na pół roku zdarzało się, na tydzień, dwa przyjeżdżał do domu. No i tak Gdynia była dla nas takim miejscem spotkań, rozstań, ale i spotkań z ojcem, który regularnie właśnie wypływał, wracał, a bywało niebezpiecznie, bo parę statków z tego dalmoru, pamiętam, w latach 50., 60. zatonęło, były źle skonstruowane, poprzewracały się do góry dnem i załóg się nie udało ratować. Mój ojciec miał to szczęście, że akurat na tych statkach się nie znalazł w tych tragicznych momentach.
To i Gdynia Radio, takie hasło to chyba w rodzinie.
Tak, tak, ale myśmy nie używali, nie lubiliśmy Gdynia Radio, bo to cała Polska słuchała tych rozmów, no tak. gdzie tam często wzruszeni i stremowani małżonkowie czy ich małżonki tam wymieniali różne sentymentalne.
To jaką mieliście metodę? W ogóle się nie kontaktowali?
Nie, ojciec przesyłał regularnie kartki. Ja miałem zresztą kiedyś kolekcję chyba, nie wiem, około 1000 kartek z Kopenhagi, z Aberdeen, bo tam był częsty ich port, taki drugi macierzysty w Szkocji.
Kawałek świata.
I one były kolorowe, piękne i pisał zawsze parę ciepłych zdań. I tak docierały jakoś tam po tygodniu, po dwóch, trzech tygodniach od wysłania.
A ty jesteś sentymentalny?
Zapewne, no zresztą z wiekiem chyba człowiek się robi trochę bardziej sentymentalny.
Nie pytam o sentymenty, bo widziałem materiały prasowe Gdyńskiego Centrum Filmowego, tam jest takie hasło: spotkajmy się w kinie.
No tak, tak, to jest odwołanie się zarówno do ikonografii, której autorem jest Zbyszek Jujka, jak i do wyświetlanej reklamy w latach 60. i później reklamujących kina. Nie wiem zresztą po co, bo ludzie wtedy bardzo chętnie i bardzo często chodzili do kina.
No, ale to sentyment trochę.
No trochę sentyment oczywiście. No nie taki, żebym chciał gloryfikować wszystko, co się objawiło wówczas w naszym otoczeniu. Na przykład reklamy margaryny nie użyłbym ponownie, że jest zdrowa i tania i smaczna.
Ale kino
okej. Różnych innych propagandowych haseł, ale spotkajmy się w kinie, to było bardzo ładne hasło. Mm-hmm. Jeszcze było drugie takie: kino, kawiarnia i spacer. I też rysunek temu towarzyszył, taki prosty, z tą kreską.
A ile jest w Leszku Kopciu takiego Leszka Kopcia rajdowca?
Bardzo niewiele, to jest właściwie epizod 4-letni w moim życiu, oczywiście bardzo znaczący, no bo to był jednak ekstremalny sport, jeszcze wtedy w PRL-u uprawiany w ogóle w sposób wariacki i półamatorski.
No dobrze, a to ja bym poprosił o konkrety, bo ja tak rzuciłem hasło rajdowiec, no ale to jak to wyglądało tak? Tak realnie.
No realnie to wyglądało tak, że jak już nie zdecydowałem się na pracę na państwowej posadzie, ponieważ w tej dziedzinie, która mnie interesowała, oczekiwano daleko idących deklaracji.
A, bo tam do partii, zdaje
tak,
się,
do partii,
tak?
Trzeba było się zapisać i tak dalej, więc się nie zapisałem. No i założyłem firmę prywatną i to były wyroby z tworzyw sztucznych. Pisałem trochę, publikowałem opowiadania, opublikowałem po długich latach powieść, ale czegoś mi brakowało, czegoś ekscytującego, czegoś wyróżniającego pewnie od reszty
to sobie wymyśliłem.
Spotkałem, jeździłem od dziecka samochodem, w ogóle ojciec miał samochód bardzo wcześnie i ja jeszcze nie mając prawa jazdy, mając tam 14-15 lat, już jeździłem po polach gdzieś w Jelitkowie i to też ta motoryzacja była taką pasją powszechną dosyć, była w latach 60. wtedy, kiedy już zdobyłem prawo jazdy w 67 roku i zacząłem powozić Oktawią, mamę wożąc tam gdzieś po zakupy.
Zwłaszcza, że to nie było powszechne,
tak wtedy. To było rzadkie. No, oczywiście błędem było, że jeździłem na zajęcia do liceum samochodem. To nie wywołało sympatii ze strony nauczycieli.
Ale kolegów, a koleżanek?
A koleżanki i koledzy, tak. Często przekraczałem limit załadunku i wieloosobowa grupa jeździła ze mną na wycieczki. Więc te rajdy były takim wyrazem troszkę też takiego protestu, trochę takiego buntu indywidualnego, bo to bardzo indywidualistyczny w gruncie rzeczy sport i oparty na jakimś niesłychanym ryzyku.
No i takim zaufaniu do siebie.
Się jeździ w rajdach sportowych, się mówi o turystycznych rajdach.
Dobrze, ale to gdzie to było?
No to się odbywało tak, że jak już jakiś kolega mnie zaciągnął na spotkanie w Automobilklubie Morskim, no to mówi, masz samochód, umiesz jeździć, no to się zapisz.
Siadaj.
Startowało się najpierw w trzech pierwszych takich rajdach amatorskich, tam się zdobywało pierwsze ostrogi, jakaś minimum punktów, które dawało licencję drugą rajdową. Te licencje dość szybko zdobyłem, no i potem zacząłem już jeździć w rajdach sportowych, okręgowych, strefowych i nawet Mistrzostwa Polski. Parę razy uczestniczyłem. Stan wojenny przerwał tę zabawę. To się zaczęło w 1977 roku, skończyło w 1981, ale pod koniec kariery udało mi się zdobyć tytuł mistrza strefy północnej. Ona była bardzo mocno obsadzona, bo to było kilkanaście północnych województw ówczesnych. A nie był to w końcu bez przesady, no raczej byłem humanistą niż natury sportowcem i nie był to przecież jakiś sport, którym poświęcałem bez reszty całe życie. No, a te 4 lata były bardzo interesujące, poznałem mnóstwo ciekawych ludzi o innym zupełnie podejściu do życia. Zresztą proszę spojrzeć, kim są dzisiejsi rajdowcy na czele z Michałem Sołowowym. A wtedy jeździli tacy legendarni kierowcy. Jeszcze ciągle był aktywny Sobiesław Zasada, którego mieliśmy zaszczyt poznać bliżej na takim treningowym obozie. Jeździł Landsberg, jeździł Błażej Krupa, no, Komornicki. Wielu wspaniałych kierowców, którzy gdzieś tam z tego świata zachodniego też przywozili jakieś nowinki, jakieś nowe techniki jazdy sportowej i wskazówki, nie zawsze chętnie udzielane, ale czasami tak. No był to taki jakiś zamknięty świat. No, oczywiście był Andrzej Jaroszewicz, syn premiera. Przez chwilę nawet się tutaj otarł nasz klub.
Tak.
I wbrew pozorom to nie to, że był
z dramatycznym
premiera,
finałem,
ale tak, ale on był rzeczywiście dobrym kierowcą, on oczywiście świetnie jeździł, też od dziecka miał kontakt z samochodem. Myśmy szykowali te nasze cywilne auta do rajdów w taki sposób, że montowaliśmy tam klatki żelazne z rur, gaśnice, kaski nakładaliśmy na głowę.
Nie,
klatka była potrzebna, żeby przy dachowaniu nie zmiażdżyć sobie głowy, nie złamać kręgosłupa. No wypadki się jednak zdarzały.
Dobrze, a to znaczy, że ty jesteś rajdowiec i mechanik jednocześnie?
No tak było, że jak się ścigałem, zwłaszcza maluchem, bo jeździłem też Skodą i trochę zestawą, to trzeba było ten samochód rozbierać do ostatniej śrubki, od nowa właściwie montować, używając różnych dziwnych domowych patentów, żeby ten dziwny pojazd, śmieszny trochę, usprawnić, żeby miał inne zawieszenie, inne wzmocnienia, silnik oczywiście też w miarę tam regulaminu i podrasowany, z 19 koni robiło się 40 i tak dalej.
I to robił ten humanista, polonista?
No tak.
Taki bujający w tej literaturze, ten od Marii Janion, potem te ręce w smarze?
No, muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o Marię Janion, to najciekawsze spotkania miałem z nią nie tylko na studiach, kiedy byłem jej magistrantem i nawet zachęcała mnie do pisania doktoratu, tylko wtedy, kiedy przyjeżdżałem w latach 80. przewodząc Staszka Rośka, wydawali wtedy Transgresję samochodem do Warszawy i ona siadała, częstowała nas herbatką już na koniec tej ich sesji, ja tam jeździłem, załatwiałem jakieś swoje sprawy związane z firmą. I miałem zabrać Staszka i ona tak sadzała mnie na 40 minut przed sobą. Mówiła, panie Leszku, to niech pan teraz opowie o tych samochodach i tych rajdach. I też była tym zainteresowana, bo to zupełnie inny świat od tych wszystkich humanistów, myślicieli, filozofów, którymi się zajmowała i pisarzy.
To zupełnie inna Maria Janion i trochę inny Leszek Kopeć w Gdyni Głównej Osobistej na żywo, prosto z Gdyni. Wracam za chwilę. Gdynia Główna Osobista na żywo prosto z Gdyni, sprzed Gdyńskiego Centrum Filmowego, które w niedzielę się otworzy i na pewno Państwo usłyszą jeszcze do 12. Dlaczego koniecznie trzeba tutaj przyjść, ale jeżeli są Państwo z nami już jakiś czas, to wiedzą, że ze mną dyrektor rajdowiec Leszek Kopeć, ale także dyrektor rajdowiec i specjalista od tworzyw sztucznych, tak?
No tak, ale cały czas mówimy o głębokim PRL-u, o latach 70. i 80., bo to było bardzo dawno. Bardzo odmieniło się moje życie po 90. roku.
Nie, no pewnie, no jest jak w kinie.
Tak, pełno zwrotów akcji.
No właśnie. No dobrze, ale to my, retrospekcja, to jeszcze przy tych 70. się zatrzymajmy. Tworzywa sztuczne. Czyli?
No tak. To niewiele ma wspólnego z literaturą czy romanistyką, ale dawało podstawy niezłego
bytu. Nawet z byciem rajdowca.
I były tak. Te wszystkie prace z tym związane, może niezbyt interesujące, zwłaszcza dla mnie, ale w jakiś sposób też realizowało się w ten sposób ambicje, dlatego że się zyskiwało wdzięczność konsumentów, którzy byli spragnieni ładnych i kolorowych wyrobów. Taki szary był ten świat przecież wokół.
No to Leszek Kopeć, co rzucał na rynek? Co powodowało, że nagle
oprócz takiej drobnej galanterii, która była wzorowana na przykład na włoskich wyrobach, bardzo modne były w latach 70., taki powrót nastąpił w latach 50. najpierw, a potem 70. galanterii stworzył sztucznych. Ale naszym głównym przebojem tej mojej małej fabryczki, mojego zespołu i moim, były parasolki z folii przezroczystej w kształcie kopułek, z kolorową lamówką, z piękną rączką z polistyreną, czerwoną, niebieską, żółtą. I ta lamówka też była żółta i to już był przebój. No, takie parasolki ktoś przywiózł pierwszy raz na festiwal w Sopocie w 72 roku. Ja je zobaczyłem i postanowiłem.
I zapragnąłem.
Tak.
Ale jak on mówi o tych parasolkach, czy państwo słyszą? On je lubił, on był z nich dumny.
Tak, bo to byliśmy monopolistą. Ja i mój przyjaciel z Warszawy, zresztą obecnie przewodniczący Związku Szarych Szeregów, Maciej Krokos, byliśmy jedynymi producentami przez kilkanaście lat tych parasolek. Dostarczaliśmy je do wszystkich prywatnych sklepów w całej Polsce. I to był przebój. To się sprzedawało tysiącami. Kobietom się to bardzo podobało. Zresztą bardzo praktyczne. Można było taką kopułkę z folii nałożyć niejako na głowę i ochronić fryzurę przed deszczem i wichurą. A poza tym jest takie dla mnie niesamowite zdjęcie, kiedy Volker Schlendor w towarzystwie Grażyny Kasprowicz-Chowańskiej idzie ulicą Długą. Był wtedy gościem kina Neptun, jeszcze wtedy Leningrad. I niesie właśnie, bo deszcz pada nad głową, tę moją parasolkę. Nie wiedziałem wtedy jeszcze, że wydarzy się coś takiego, że ja będę miał osobiście możliwość poznać Schlendorfa i nie przypominałem mu oczywiście o tym gadżecie, ale to było takie właśnie zabawne.
A masz jeszcze taką parasolkę gdzieś?
No jedną mamy w domu, tak. Mogę pokazać przy najbliższej okazji.
No brawo.
Bardzo trwałe one były, wbrew pozorom, mimo że z tworzywa, że z folii.
Ale to też się skończyło.
No tak, to się skończyło w 90 roku, kiedy chiński eksport taniej galanterii zmiótł z rynku. Tak,
parasolki
Leszka
Kopcia.
Miesięcy. Wszystkie inne towary tego typu zresztą też.
No i wtedy co? Zwrot akcji.
No tak, wtedy zacząłem pracować w redakcji, w wydawnictwie Focus, którym współkierowałem z Małgosią Domańską. Wydaliśmy trochę książek. No padł dość szybko ten rynek wydawniczy. Pierwsze lata były ciekawe. Zresztą pierwsze wydawnictwo, jakie założyłem, to było wydawnictwo Gord, które działa do tej pory. Prowadzi je Leszek Rybicki, mój wieloletni przyjaciel jeszcze ze studiów polonistycznych. Wydałem trochę książek w obu tych wydawnictwach. Potem pracowałem jako szkoleniowiec menedżerów w firmie handlowej i to mi dało dodatkowe kwalifikacje, bo radziłem sobie coraz lepiej w kontaktach z dużymi, naprawdę dużymi gremiami. Pamiętam taką scenę w Teatrze Słowackiego, kiedy 1000 osób siedziało na widowni, śpiewała nam zresztą tam wtedy po raz bodaj ostatni Ewa Demarczyk. To był wzruszający i niesłychany koncert w 96 roku. I potem zacząłem mówić do tych ludzi i zrozumiałem, że stosując te wszystkie techniki, no chyba manipulacje jednak też, ale też negocjacje, jak to się elegancko mówiło, mógłbym pociągnąć ten tłum daleko, daleko dalej ze sobą niż można by sobie wyobrazić.
To jakie to
wiedziałem,
było uczucie?
To jest niebezpieczne trochę zajęcie.
No okej, niebezpieczne, ale jednocześnie no, takie poczucie daje radę, tak?
No tak. Bo to było tak, że rzeczywiście udawało mi się wzbudzić sympatię. Zresztą robiliśmy to wspólnie, prowadziliśmy biuro handlowe tej firmy wielkiej polsko-austriackiej. Taką sympatię ludzi, którzy właściwie mówili, że pracują w tej firmie głównie dlatego, że nas lubią. To jest coś bardzo symptomatycznego i interesującego. W moim życiu to była też ciekawa bardzo przygoda paroletnia. No a potem trafiłem już właśnie do Neptun Filmu i od posady dyrektora.
I tam też cię lubili?
No nie wiem, trzeba by ich spytać. Już prawie nie istnieje ta firma, to już jest teraz Capital Park, ale jeszcze trochę osób tam pracuje, pamiętających te wcześniejsze lata.
Ale to niezwykła droga, która wbrew pozorom była taką drogą, której każdy etap w tej chwili chyba się przydaje.
Na pewno. Ja
może niekoniecznie te parasolki, tak. Ale jednak, tak?
Nie, każda forma działalności, zwłaszcza na własną odpowiedzialność, nawet w takim drobnym biznesie, jaki prowadziłem przez prawie 20 lat, PRL-u, każda potem forma działalności, czy praca redaktora, byłem też współpracownikiem Kuriera Czytelniczego Megarą przez 5 lat w latach 90. Odbywałem bardzo interesujące rozmowy z wieloma pisarzami, których zresztą znałem, no bo też literatura była moim naturalnym środowiskiem z racji studiów polonistycznych i tego, że sam troszkę napisałem kiedyś rzeczy. Więc to wszystko razem złożyło się na jakąś sumę doświadczeń, że jak zaproponowano mi pracę jako dyrektora Neptun Filmu w 99 roku, miałem wtedy 48 lat, to byłem już naprawdę mocno doświadczony w bardzo, bardzo różnych dziedzinach życia i to mi chyba dało taką bazę i podstawę do tego, żeby zmierzyć się z końcu dziedziną, w której nie miałem wielkiego doświadczenia. Film, oprócz tego, że byłem zapalonym kinomanem, nie był moją dziedziną, w której profesjonalnie bym się jakoś wcześniej spełniał.
To Neptun Film, a festiwal filmowy w Gdyni, 99 chyba, no, to był początek?
To był przełom. W 99 tak. Był kryzys festiwalu, tak samo jak zresztą nie najlepsza
kinematografii.
Mhm. W Polsce mało filmów się robiło. Mało pieniędzy strasznie było, rynek był też bardzo słaby, kinowy, jeszcze ciągle była moda na wideo, na magnetowidy, na oglądanie w telewizji, której zaczęło być coraz więcej ofert, więc do kina coraz mniej ludzi chodziło. No to był taki, ja miałem szczęście, że trafiłem na świetną ekipę, ci ludzie też jakoś szybko z nimi się dogadałem i chyba wzajemnie się bardzo polubiliśmy. Tam był Józek Jabłonowski, wieloletni od początku samego kierownik biura festiwalu, Grażyna Olejniczak i kilkanaście jeszcze innych osób, które do tej pory, zresztą Józek już nie jest na emeryturze, ale Grażyna pracuje z nami, którzy jakąś mieli w sobie wielką pasję i czuli, że to realizacja festiwalu to jest jakaś taka też i trochę misja, a nie tylko praca. Mm-hmm.
A miałeś takie poczucie, że jest tak źle, że nie wiadomo, co z tego wyjdzie?
Tak, był taki moment bardzo krytyczny, kiedy ówczesny szef kinematografii powierzył realizację festiwalu nie Neptun Filmowi, który był naturalnym jego producentem. Ja wtedy zacząłem dopiero być dyrektorem, kiedy ta decyzja już zapadła, wcześniej ona zapadła. Więc była takie zagrożenie było, że wywędruję w ogóle do Warszawy. Były takie pomysły festiwalu albo gdzieś indziej. Wszyscy tutaj nie chcieliśmy takiej sytuacji, nie chcieliśmy się z tym pogodzić, więc zrobiliśmy wszystko, żeby w następnym 2000 roku jednak wrócił festiwal do Neptun Filmu. Tak się stało, no, przy jakichś tam wspólnych zasługach zespołu. Bardzo dzielnie mnie wspierał też Mirosław Morzyk, wieloletni szef kina Neptun, a przedtem Leningradu, a potem mój zastępca w Neptun Filmie, że to teraz też pracujemy razem w fundacji. I stało się tak, że festiwal został przypisany z powrotem Neptun Filmowi, no i powoli, 2005 rok, przełom absolutny, nowa ustawa o kinematografii, powstanie Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, zupełnie inne, nowoczesne, bym powiedział, w zarządzaniu i myśleniu o rozwoju podejścia Agnieszki Odorowicz spowodowało i oczywiście towarzyszący temu entuzjazm ze strony władz regionu, województwa, marszałków województwa i prezydenta Gdyni, Wojtka Szczurka. Wszystko to razem dało taki nowy napęd i nową energię. A my oto jesteśmy teraz w zupełnie nowych realiach.
Jak tak na to patrzysz, a patrzymy sobie na Gdyńskie Centrum Filmowe, bardzo charakterystyczny budynek na i przy Placu Grunwaldzkim 2, zdaje się,
tak, tak jest. Numer 2.
Taki jest adres.
Numer 1 to jest Teatr Muzyczny.
No tak, to jest ten drugi sąsiad. To tak po ludzku, to co sobie myślisz, udało się?
Tak, udało się, ale ja nie usypiam jakoś tam uspokojony kolejnym wielkim sukcesem wspólnym naszym.
Trzeba to rozkręcić.
To trzeba teraz wypełnić ciekawym programem, trzeba zaproponować ludziom rzeczywiście ciekawą ofertę. Koordynatorem programowym tego całego przedsięwzięcia pod nazwą Gdyńskie Centrum Filmowe jest Jurek Rados. Przygotował bardzo ciekawy program na jesień, oprócz festiwalu filmowego, który wspólnie realizujemy.
Który jest oczywistością.
Tak, zaraz potem będzie festiwal Niezłomni, Niepokorni, Wyklęci, kilkudniowy. Będzie się odbywać tutaj masa ciekawych projekcji, zresztą kino studyjne trzysalowe, Warszawa, Goplana, Morskie Oko.
Oj, bardzo się cieszę z tych nazw, bo dzięki temu, tu muszę się przyznać, może nie powinienem się jakoś za bardzo przyznawać jako gdynianin, ale ja nigdy nie byłem w kinie Warszawa.
No to wielka szkoda, bo to obok kina, nie wiem, Neptun, przedtem Leningrad w Gdańsku, obok Kijowa Krakowskiego, obok Kina Moskwa na Puławskiej w Warszawie to było jedno z największych i najbardziej interesujących, właściwie to był jeden z najbardziej interesujących kinoteatrów, bo on miał jeszcze tą formułę, ten cały obiekt, to ta sala wielka z balkonem przepięknym, żyrandolami kryształowymi, jeszcze taką przedwojenną, kiedy właśnie często to albo były body, które były zwykłymi salami kinowymi, takimi cyrkowymi rozrywkami epatującymi widzów, albo były to właśnie kinoteatry, gdzie było uroczyście, gdzie panie w stosownych strojach roznosiły papierosy i słodycze na tackach, gdzie panowie się bardzo i panie elegancko ubierali na wizytę do kina. Były dywany, miękkie fotele pluszowe i rozsuwana kotara, która odsłaniała magiczny ekran.
No to wszystko akurat kojarzy mi się z kinem Leningrad, bo ja jakoś
tak... No tam też tak było.
Tak się właśnie bardziej...
Myślę, że tam bardziej taki neoklasycyzm stalinowski dominował w architekturze, a ta Warszawa miała taki sznyt przedwojenny.
To na swoje usprawiedliwienie mam tylko to, że moje dzieciństwo przy całej mojej gryńskości to jest Sopot i to są dwa kina, Bałtyk i Polonia.
No też bardzo piękne kina, zwłaszcza Polonia była takim...
Tak, bo ona była taka właśnie bardziej... tak, taka retro była.
Tak, tak.
Bałtyk i był taki właśnie
już bardziej nowoczesny.
No nic z tego niestety już nie zostało, ale bardzo się cieszę, że teraz po sąsiedzku do studyjnego, ale kina Warszawa będę mógł sobie przyjść. To tu,
tak,
to właśnie.
Tak. Będą to się odbywały co miesiąc, przynajmniej spotkania z bardzo interesującymi postaciami polskiego i europejskiego i światowego filmu. Będą one rozciągnięte na dłużej niż jeden wieczór, projekcja i spotkanie. Będą się odbywały półotwarte i otwarte i takie trochę zamknięte dla studentów i młodzieży filmowej, warsztaty, analizy jednej sceny, rozważania, pogłębione nieco. Tu chcemy podnieść poziom kultury takiej, która oczywiście nie jest wcale zła, jeśli idzie o DKF-y na przykład, czy w ogóle kina studyjne, ale chcemy spowodować, żeby tutaj rzeczywiście i na co dzień, i od święta, przynajmniej raz na parę tygodni, można było spotkać się z czymś bardzo interesującym, co dotyczy.
I wychować sobie widza.
Otóż to.
Ale tych miejsc do wychowywania widza to w Gdyni powstaje więcej. To trochę konkurencję będziecie mieli studyjną, bo jest kino studyjne, które właśnie się przeniosło do Muzeum Emigracji. W Parku Naukowo-Technologicznym tam zdaje się także sala kinowa
zostaje.
No tak,
tak. Ja się nie obawiam tej konkurencji, dlatego że bardzo wierzę i w Gdynian, i w mieszkańców Trójmiasta i okolic, że oni bardzo potrzebują oferty, no trochę też ambitniejszej. My będziemy oczywiście grali również kino komercyjne, o ile będzie w dobrym gatunku i dobrej jakości, ale jest około 100-kilkudziesięciu tytułów filmów zwanych artystycznymi, wcale nie trudnych, nie jakichś awangardowych, nadmiernie bełkotliwych, czy zrozumiałych tylko dla twórców i ich najbliższych.
Od definicji awangardy.
No często ona niestety taka bywa, chociaż nie zawsze, ale tych filmów jest bardzo dużo i duża lwia ich część nie jest grana przez multipleksy, więc my tutaj sobie za bardzo nie wchodzimy w drogę, a jedna czy dwie sale kinowe więcej nie wypełnią, nie zrealizują tego repertuaru, o którym my myślimy w 100%.
Tak, zwłaszcza, że to ciągle kameralne grono jest.
Tak, tym bardziej to nie chodzi o setki czy tysiące ludzi na widowni. To wystarczy, że dziennie będzie w trzech salach kinowych na 8-9 seansach 100, 200, 300 osób i już właściwie jest w stanie się utrzymać to kino przy życiu.
No dobrze, a setki, tysiące to może w niedzielę?
Tak, w niedzielę będziemy grali pewnie od rana, bo ja bardzo bym chciał, żeby zawsze jak najwięcej grać filmów dla dzieci i w ten sposób też oswajać dzieci z dobrymi, mam nadzieję, bo takie chcemy proponować filmami, które są specjalnie...
Czyli poranki będą. Kupowane.
Tak, oczywiście.
No jest super. Poranki. No dobrze, a ta niedziela?
Najbliższa niedziela o godzinie 13 rozpoczyna się koncertami. Rama 111 z Przemkiem Dyjakowskim, Tomek Makowiecki, Mitch and Mitch i jeszcze parę innych zespołów.
Ale bez Wodeckiego.
Koncerty, bez Wodecki. Będzie wieczorem na otwarcie następnego dnia w Teatrze Muzycznym, na otwarcie już Festiwalu Filmowego w Gdyni. Będzie 8-9 projekcji, nawet 7 twórców będzie służyć swoją obecnością widzom i tego otwarcia. To jest impreza całkowicie z wolnym wstępem, poza tym, że na niektóre filmy trzeba będzie kupić bilety, ale będzie można pobyć na Placu Grunwaldzkim przez kilka godzin, słuchać koncertów, wejść do centrum filmowego, obejrzeć te przestrzenie, o których z wielkim zadowoleniem to odnotowuję. Paru już ludzi opiniotwórczych powiedziało, że to jest fantastyczne wnętrze i że nikt się nie spodziewał, że w taki sposób pracownia Art Deco, trzeba ją tu wyróżnić, Zbyszek Reszka i Michał Barzewski, zrobili rzeczywiście interesującą bardzo koncepcję architektoniczną i ją potem Budimex zrealizował. To jest fantastyczny budynek.
I zmierzyć się trochę z takim mitem, który gdzieś tam może był takim mitem założycielskim, że tak naprawdę to, co tutaj na placu Grunwaldzkim powstało? To szkoła filmowa.
No nie, szkoła filmowa zajmuje zaledwie 25% powierzchni budynku. Towarzyszy tej inwestycji, to jest bardzo ważne, parking na 200 miejsc, kolejka na Kamienną Górę, którą się już podobno 120 tysięcy ludzi przez dwa miesiące przejechało.
I dzisiaj nawet nie ma kolejki do kolejki.
A dzisiaj o dziwo nie ma kolejki, ale jest wrzesień. No myślę, że sezon napędza głównie klientów, ale też znam ludzi, którzy mówią, że mieszkają na Kamiennej Górze.
A już jechałeś?
Chętnie.
Nie.
No niestety nie. Nie miałem kiedy. Nie miałem czasu stanąć w kolejce.
A zdążycie do niedzieli? Bo ja tak patrzę, że parę ekip, no są ekipy sprzątające, ale chyba budowlańcy jacyś
jeszcze się
kręcą.
Instalują ostatnie krany i zlewozbywaki w kawiarni i restauracji, ale mam nadzieję, że odbiór zostanie dzisiaj dokonany i wszystko powinno ruszyć od niedzieli, od jutra, od godziny 13.
No to zapraszamy w takim razie.
Jestem wolny w każdym razie. Zapraszam bardzo serdecznie na pół dnia z Gdyńskim Centrum Filmowym.
No to zapraszamy na niedzielę, a w poniedziałek to już festiwal.
Tak, wieczorne otwarcie.
Takie wyjątkowe też, bo zwykle te otwarcia były takie, no powiedzmy, paratechniczne tak naprawdę. Tak? Mhm. Trzeba było powiedzieć, że o to zaczęliśmy.
Tak.
A teraz będzie inaczej, bo już będzie czerwony dywan, bo już będą gwiazdy i to takie naprawdę...
Tak, około 270 laureatów się spodziewamy. Zaprosiliśmy wszystkich zwycięzców we wszystkich kategoriach z ostatnich 39 lat. Niestety duża część z nich już nie żyje. Będziemy ich wspominać, pokażemy montażówkę filmową, która przypomni filmy nagrodzone Złotymi Lwami. Wysłuchamy koncertu z muzyką filmową, głównie polską. No i wszyscy sobie nawzajem podziękujemy. Rozstrzygniemy poza tym finał plebiscytu, który odbywa się na antenie Telewizji Polskiej, Onetu i stronach i portali współpracujących z nami na stronach festiwalu. Bardzo jestem ciekawy, kto odbierze Diamentowe Lwy w czterech kategoriach. Pierwsza to jest najlepszy film, druga najlepsza muzyka i dwie role, męska i żeńska. Ograniczyliśmy te kategorie, dlatego że może nie wszystkie te bardziej profesjonalne zawody typu montaż, scenariusz i tak dalej szeroka publiczność mogłaby oceniać, ale myślę, że tutaj jest to i rodzaj zabawy, ale jednocześnie też takiego sympatycznego akcentu związanego z 400-leciem festiwalu.
Czyli trochę festiwal w festiwalu.
Tak.
Festiwal festiwali właściwie.
No tak, nawet. Tak, tak to wygląda. Nawet ozłocona jest okładka z pięknym złotym medalem. Katalog ma taką okładkę, program i przewodnik po festiwalu, który wydaliśmy.
A pamiętasz swój pierwszy festiwal filmowy w Gdyni? Ale taki, ja nie wiem, czy to było już wtedy, kiedy byłeś dyrektorem tego festiwalu. Ale...
No nie, jako uczestnik to się pojawiałem dwukrotnie w 70-tych latach. Jakoś tam udawało się nam studentom zdobyć parę wyjściówek i byłem w 77 roku w Domu Technika i byłem potem jeszcze 2-3 lata później, nie pamiętam nawet dokładnie roku.
No tak, bo to wtedy jeszcze był ten gdański,
tak,
gdyński.
Tak, tak. I tam bywałem, no to było wielkie przeżycie. Siedzieliśmy na podwozie, na schodach. Tłum ludzi w tej
tak jak na festiwalu sali. Powinno być trochę.
Tak, tak. No strażacy nie bardzo chcą się z tym pogodzić i staramy się, żeby tak nie było, ale rzeczywiście jest ogromne zainteresowanie. W tym roku przekroczyła nasze wszelkie oczekiwania liczba zgłoszonych gości. Mamy ich 2900 w bazie. Spodziewamy się mieć około 50 tysięcy widzów w ciągu tego tygodnia.
Pamiętam taką statystykę, którą na konferencji, zdaje się, podawałeś, porównując ten czas, kiedy przyszedłeś i ten, który jest teraz.
Tak.
To bardzo działa na wyobraźnię. Dziesięciokrotnie
się rozwinął festiwal, jeśli chodzi o taką statystykę właśnie w liczbie widzów, w liczbie gości, uczestników, filmów, które prezentujemy. Cztery konkursy. Główne, Inne spojrzenie ze złotym pazurem projektu Andrzeja Pongowskiego, nowa statuetka i nowa nagroda, bardzo istotna. To jest stawka filmów, które być może nie zmieściłyby się z różnych artystycznych też powodów, wcale nie dlatego, że były gorsze, w tym mainstreamie, którym jest konkurs główny. Potem jeszcze dwa konkursy krótkich fabuł, szkolne filmy dyplomowe i filmy produkowane w innych wytwórniach. Bardzo jestem ciekawy, jest wysoki poziom w tym roku, jest dużo dobrych filmów od mistrza Skolimowskiego poprzez najmłodszych naszych absolwentów Gdyńskiej Szkoły Filmowej, którzy zaprezentują swój debiut fabularny.
A kto wygra?
Świat.
No musi paść to pytanie.
Wielka tajemnica. Myślę, że Alan Starski i jego grupa jurorów będą mieli...
A chyba niełatwo, prawda?
Będzie miał niełatwy orzech do zgryzienia w tym.
Ale ty oglądałeś wszystkie filmy.
Tak. No ja nie mogę mówić o
nie, ja rozumiem,
to jest
ale po obejrzeniu 18...
Tak, 18 jest w konkursie głównym, z czego 10 jest premierowo, 6 debiutów.
to masz takie poczucie, że jest faworyt?
Nie, ja bym nie powiedział, że jest jeden jedyny faworyt. Ja bym powiedział, że jest co najmniej 4, 5, a nawet 6 filmów w tej takiej stawce głównej, która absolutnie każdy z nich zasługiwałby na Złote Lwy. Ja bym wolał nie być w jury i nie wybierać. Całe szczęście, że taka rola nie jest mi przypisana.
No dobra, to czekamy na werdykt tych, którzy będą musieli się z tą 18 zmierzyć w takim razie, to w sobotę, ale proszę pamiętać o niedzieli.
Tak. Niedziela, godzina 13, otwieramy Gdyńskie Centrum Filmowe. Wstęp wolny, co jest bardzo istotne.
No to spotkajmy się w kinie, spotkajmy się w Gdyni. Leszek Kopeć, dziękuję bardzo.
Ja również dziękuję bardzo.
To była ta godzina wyrwana z życiorysu multidyrektora, rajdowca i parasolnika jednocześnie. Dzięki bardzo.
Dziękuję.
A Gdynia Główna Osobista pewnie filmowo-festiwalowo wróci za tydzień. Do usłyszenia.